epidemia chińskiego koronawirusa przyspiesza w Polsce w zatrważającym tempie. W tym samym czasie Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawie aborcji. Tysiące ludzi wychodzi na ulicę, atakowane są kościoły i pomniki. PiS po sprowokowaniu rolników prowokuje kolejną grupę ludzi. Czy celowo chce wprowadzić w Polsce chaos? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chajewski, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chajewski. Witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Zaczynamy nowy tydzień i zaczynamy, no niestety, nieciekawe informacje. Widzimy przez weekend to, co się dzieje na ulicach w całej Polsce. Protesty, nakładają się protesty antycovidowe, to było w niedzielę, antyaborcyjne, czyli proaborcyjne, tak? W całej Polsce, nawet już w jakichś takich naprawdę małych miasteczkach tutaj na wschodzie kraju, w Chełmie, Białystok, większe miasto, no ale raczej konserwatywne, zawsze tak myślałem, bardzo duże protesty. Zdewastowano pomnik Jana Pawła II, zdewastowano pomnik prezydenta Reagana, zamieszczano na nich hasła te proaborcyjne. Jak, może na początek do Ciebie pytanie, bo zanim będziemy tam się zastanawiać, skąd PiS nagle się wzięło za taki temat, to jakie Twoje pierwsze myśli na temat tego, co obserwujesz w Polsce na dzisiaj?
No to jest ogromny znak zapytania na temat tego, czy leci z nami pilot, czy ktoś w ogóle jeszcze Polską rządzi, czy to już jest jakiś niekontrolowany chaos, decyzje wzajemnie sprzeczne. Przypominam, przecież nie tak dawno, kilka tygodni temu, Jarosław Kaczyński rozpoczął wojnę z polskimi rolnikami. Jaka była wtedy wykładnia tej wojny, jakaś próba usprawiedliwienia tej głupoty i zbrodni, którą na polskiej wsi próbuje się przeprowadzić. No, było to tam pan Moskal, taki z młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, taki już trochę podstarzały, ale no jeszcze, że tam powiem, z młodzieżówki, ale już tak dobrze przypasiony i taki, no widać, że w polityce już robi ładnych parę lat, obiecywał Kaczyńskiemu, że w ten sposób pozyska elektorat wielkomiejski, taki jakiś liberalny, nie wiem, facebookowy, jak go nazwać. No a wieś, no to tam jakoś wytrzyma i dalej będzie na Kaczyńskiego głosować.
To był 8 dzień września, kiedy PiS ogłosił tą wspaniałą propozycję.
Zobaczcie, parę tygodni, potem mówiliśmy, że no to może skutkować zakażeniem wsi, bo rolnicy przyjeżdżają, są na marszach blisko siebie, okrzyki, czyli wirus, te kropelki wymieniają się, to wszystko i tak dalej. Wieś, która byłaby długo jeszcze odporna na atak chińską bronią biologiczną, w ten sposób została otwarta na ten atak, nie? I zresztą wieś powiedziała, nigdy więcej na Kaczora nie zagłosujemy, nigdy więcej na PiS nie zagłosujemy. Sprawa haniebnego odwołania ministra Ardanowskiego, który no prawdę mówił Kaczyńskiemu, no to już później, no już podobne wydarzenia, jak doktor Grzesiowski, też wyrzucony z pracy w jednostce podległej Ministerstwu Zdrowia za to, że krytykuje rząd. Także tutaj widać, że no działanie rządu jest bardzo podobne. Wszystkich, którzy mówią prawdę, wszystkich, którzy krytykują, no to się wyrzuca. Ale wróćmy do tych spraw politycznych, no bo partia polityczna, no to z jednej strony powinna myśleć o dobru kraju, no to tutaj, gdzie jest dobro kraju, no to nie będziemy na razie nawet pytać, bo to jest jeden wielki chaos sprzecznych decyzji, no ale no może przynajmniej dobro partii jakieś by w tym wszystkim można było znaleźć, nie? No tu ustawa ta antychłopska, antyrolnicza, no to było, że elektorat miejski, tą młodzież się przyciągnie do Prawa i Sprawiedliwości i zaraz potem uderzenie właśnie w sprawy związane z aborcją, z mordowaniem dzieci, zmiany tych przepisów, orzeczeń. I lewica wyprowadza teraz elektorat
właśnie młodzieżowy,
właśnie wielkomiejski. Czyli widzicie państwo jakąkolwiek logikę w tym? Ja już nie mówię o ogromnym zagrożeniu, jakie to ściąga na Polskę. I zaraz będziemy o tym jeszcze mówić, o przełamaniu pewnych takich świętości, których w Polsce się zwykle nie ruszało do tej pory, nie? To zostawmy na drugi jakiś temat, ale pokażcie mi państwo logikę partyjną Prawa i Sprawiedliwości.
No przecież to podobno geniusz Jarosława Kaczyńskiego jest. To
moim zdaniem wariat, bo między geniuszami a wariatami jest cienka granica i chyba albo nie zauważono wcześniej, albo Jarosław przekroczył już tę granicę i to jest jakieś szaleństwo. Kiedy mówię, że to jest szaleństwo, to jest pozytywny scenariusz. Bo jest...
Wygląda to dużo gorzej.
Drugi scenariusz, że Jarosław Kaczyński celowo niszczy Polskę. Czyli jest dywersantem, sabotażystą na usługach wrogów Polski. To jest druga ewentualność.
No tak, no ciężko tego nie zauważyć, no bo tak jak już mówiliśmy, mamy trzy teraz już jakby ogniska protestów, tak? Te rolnicze, antykowidowe, no i teraz te aborcyjne. Jeszcze najciekawiej, że te grupy często się też same ze sobą zwalczają. No, no. Także no, Polska, że powiedzenie, nawet, że w Polsce jest chaos, to jest jakby nic nie powiedzieć.
A, to jest nawet już jeszcze czwartą grupę bym dodał, bo teraz te środowiska narodowe zostały wezwane do ochrony kościołów i tam już mordobicie idzie na całego. Tu w Warszawie zdaje się tam jakaś taka grupka paramilitarna czy coś takiego tam z Marszu Niepodległości chroniła jeden z kościołów, a lewacy atakowali.
No i możemy zobaczyć ten materiał.
Jakąś kobietę zrzucono ze schodów i zabrała ją karetka, czyli mordobicie już Kaczyński sprowokował na całego. Nie?
Pokażmy teraz ten materiał i wracamy za chwilę. To był ten krótszy materiał. Zobaczycie może państwo za chwilę jeszcze może w tle ten dłuższy, o ten, który teraz widzimy. Może pokażmy go na cały ekran i wrócimy jeszcze za chwilę.
Jak się wyjąć? zaprzaństwo taka modlitwa. Taka modlitwa nie jest modlitwą. To jest zaprzaństwo.
Widzicie Państwo, no, wygląda to no, tragicznie. No, to są jakieś jedni obłąkani, drudzy nielepsi. Do czego? Może najpierw jeszcze zanim tam będziemy mówić, dlaczego teraz, no to kto ma rację jeszcze, tak? No bo to mówiliśmy, że no, aborcja jaka by nie była jest zła. Tutaj jeszcze mówiliśmy przecież doktor Wróblewski, zawieszony poseł PiS, mówił w naszej telewizji, że ten przepis, który jest obecnie, pozwala na aborcję, nawet jeśli jest prawdopodobieństwo, że ten, że dziecko urodzi się chore, czyli tutaj będziemy zabijać w imię jakiegoś prawdopodobieństwa. No to czy to nie jest dobrze, że tu PiS się tak ujęło za życiem nagle?
No to jest oczywiście szeroka dyskusja. Tu już nawet posłowie Prawa i Sprawiedliwości się teraz wycofują i widzą, że z jednego złego przepisu robią też przepis niedużo lepszy. I dzisiaj myślę, że ważniejsze jest to, jaka jest świadomość społeczna na temat aborcji, a nie tylko same przepisy. Oczywiście ja jestem za tym, żeby przepisy odzwierciedlały sprawiedliwość, czyli Boże normy. Ale jeśli przepisy prawa zbyt daleko oddalają się od myślenia, od poczucia sprawiedliwości zwykłych ludzi, no to nikt nie będzie tych przepisów stosował. Nie? Czyli one będą na papierze ładnie wyglądać, biskupi może będą zadowoleni, ale ilość dzieci zabijanych wcale nie spadnie. Nie? Tu zobaczcie, że Telewizja Polska, czyli pisowska, nagle otrzeźwiała. I puściła film
Unplanned,
nieplanowane. Zobaczcie, już po tym wyroku. Nie? Czyli jakby jakiś taki rozsądny jakiś polityk nami rządził i wiadomo było, że tu data przecież była ustalona tego, no to trzeba by zrobić jakąś kampanię uświadamiającą, czego ma dotyczyć ta zmiana, jakie są za, jakie przeciw, a nie tak sprawa w ogóle nie ma, nagle łup i... I teraz, ojej, co to robi? Co to będzie? Ludzie wyszli na ulicę. Biuro poselskie zdemolowali, tam chorały, nie wiem, w Gdyni czy gdzieś tam jeszcze, nie? Ojej, to może się wycofamy teraz. Poseł Dziambor nagle z Konfederacji mówi, nie, to ja podpisałem, ale ja nie wiedziałem, co podpisuję. Teraz już się wycofam może z tego, nie? Podobnie tam chyba Piecha z PiSu też tak podobnie. No jakiegoś stracha dostali. Gowin tam jakieś punkty. Zobaczcie, to wszystko jest po... A to wszystko powinno być przed. Powinno się tłumaczyć ludziom, że słuchajcie, w ramach tej ustawy zabija się nie tylko osoby z zespołem Downa, nie? Ale tak jak powiedziałeś, wystarczy samo podejrzenie, że jakiś lekarz czy tam, nie wiem, dwóch, nie pamiętam jakie są tam konkretne te rozwiązania, ale że jakaś komisja stwierdzi, że jest podejrzenie. No a podejrzenie to wiecie, to można ze wszystkiego, nie, wyprowadzać, czy niewielkie przesłanki, nie? Czyli widać, że w ustawie jest nieostre kryterium, nie? I teraz większość tych posłów mówi, my chcieliśmy uratować dzieci z zespołem Downa, które mogą żyć, mogą się świetnie rozwijać, mogą dawać radość swoim rodzicom, mogą też być korzyścią wielką dla społeczeństwa, a są masowo mordowane. Jeśli by tak przedstawić tę sprawę, tylko wcześniej, dwa miesiące, miesiąc, zacząć kampanię pokazywania. A mówię, a teraz Trybunał się zajmie, żeby to dopracować i coś takiego. To tych protestów, tych wojen, tego mordobicia na ulicach by nie było. Ale jeśli tego nie zrobiono wcześniej, a reaguje się dopiero po... Teraz jakieś filmy pokazuje TV PiS, tutaj pisowcy zaczynają się wycofywać, konfederaci spieprzają, bo to już nikt na nich nie zagłosuje z tego wielkomiejskiego czy młodzieżowego elektoratu liberalnego, także już nagle i Bosak też już nagle się cieszył, a teraz już się smuci i tam, no. Także sraczka zapanowała na Wiejskiej. Kto teraz ten gnój posprząta? No to jest pytanie. Kto ten gnój posprząta? Bo gnój się rozlał teraz na całą Polskę, nie? I teraz może, czyli widać, że absolutnie Kaczyński nie ma już zdolności przewidywania koniecznej do rządzenia. Czyli on podejmuje jakieś decyzje, które absolutnie z których albo nie zdaje sobie sprawy, jakie skutki wyrządzają Polsce. Tutaj przecież zdanie epidemiologów. Tu profesor Matyja mówi, ludzie, co wyście zrobili? Przecież ci ludzie się masowo pozarażają teraz. Mamy rekordy. Mamy stosy trupów już. Po 170. No dzisiaj, znaczy wczoraj pewnie tam, wiecie, niedoszacowanie, ale statystyki mówią o mniejszych, ale parę dni temu było 170, 160 i tak dalej, nie? Czyli trup ściele się gęsto, a wyście wyprowadzili ludzi na ulicę.
A jednocześnie mówią, że chcą lockdownu tutaj, żeby ludzie siedzieli w domach. No logiki nie ma w tym żadnej.
Nie znajdziesz, czyli mówię, albo Kaczyński jest wariatem, albo jest zbrodniarzem, który celowo niszczy Polskę. I coraz więcej pisowców, już mówię tych takich troszkę światlejszych, zdaje sobie z tego sprawę, że wsiedli do autobusu, który po równi pochyłej stacza się ku przepaści. I zaczynają się dystansować od Kaczyńskiego.
Gowin, to zaraz powiemy. Ciekawe są te daty, bo powiedzieliśmy, ten atak właśnie PiSu to jest początek września. 8 września oni ogłaszają tą piątkę dla zwierząt. Ale 17 września jest informacja, że Trybunał Konstytucyjny zajmie się właśnie 22 października tą sprawą, tym wnioskiem, który już w rzeczywistości to on już jest od 3 lat, bo został zgłoszony w 2017 przez tych samych posłów.
Jakoś
ta sama prezes Trybunału Konstytucyjnego przetrzymała go wtedy w Trybunale Konstytucyjnym przez 2 lata, aż się kadencja skończy, on wtedy stracił ważność. No to wtedy oni go w 2019 znowu złożyli, to jest ten sam wniosek, tak jak mówię. No i teraz nagle 17 września, czyli cały rok znowu leżał, bo od 2019 roku do teraz leżał znowu ten wniosek w Trybunale Konstytucyjnym. Raptem teraz przychodzi jesień, przychodzi druga fala pandemii i oni będą teraz rozstrzygać tu wielce, walczyć z aborcją. Przypadek?
No właśnie chcę te daty porównać. Zobaczcie, co to jest data początek września dla rolników? Jaka to jest data, nie? Koniec, można powiedzieć, najcięższych prac polowych. Oczywiście jeszcze wykopki zostały, ale to już jest troszeczkę mniejsza intensywność tych prac. Zwykle lato, żniwa, nie? Koniec sierpnia, to jest czas dożynek. Nie? Czyli co robi Prawo i Sprawiedliwość, kiedy wieś wchodzi w taki etap troszeczkę, można powiedzieć, że ma więcej czasu?
Nową rozrywkę im zapewnia.
Zapewnia im właśnie przyjazd do Warszawy na pielgrzymkę, żeby tam przywitać prezesa Kaczyńskiego z gniłymi jajami, czy czymś, czy tam gnojem, obornikiem, różnymi tam rzeczami. Nie? Czyli zobaczcie, ta data futerkowa jest dokładnie sprzęgnięta, bo gdyby zrobili to, powiedzmy, 1 sierpnia, czy któregoś, to chłopy nie miałyby czasu pojechać do Warszawy. Rozumiecie? Bo każdy by miał swoje pole żniwa do obrobienia. Nie? Czyli oni celowo, oni chcieli sprowokować rolników, żeby przyjechali do Warszawy. Żeby przyjechali się zarażać. Zobaczcie, to samo mówiliśmy o szkołach 1 września. Że to będzie ogólnonarodowe zakażenie Polaków. I kto miał rację? Doradcy tego pseudoministra zdrowia, który nie wie w ogóle, gdzie jest zdrowie i tak dalej, to troszeczkę go poseł starszy, pan Sośnierz, wyśmiewał. Mówi, no to moje wykształcenie medyczne to jest gorsze niż jego ekonomiczne, żeby się w sprawach zdrowia wypowiadał. Nie? Kiedy ten Niedzielski powiedział, że poseł Sośnierz nie wie, co robi rząd. Nie wie, taki niedoinformowany, ignorant jest. Nie, no to możecie sobie zobaczyć, mamy wywiad w zeszłym tygodniu z panem posłem Sośnierzem. Także mamy celowe działanie. Najpierw 1 września uczniów do szkół. Ogólnonarodowy spęd w celu zakażenia całych rodzin i osób starszych. I po paru tygodniach, mniej więcej tak jak prawa epidemii, rozwoju epidemii pokazują, od 2-3 tygodnia zaczyna się powolny wzrost krzywej, a potem start, można powiedzieć, w kosmos. A potem start w kosmos, gdzieś mniej więcej na przełomie września i października. Czyli mamy już zakażenie przez szkoły. No to 8 września zapraszamy rolników na dożynki. Niech się zakażają. Zobaczcie, to jest celowa zbieżność dat. To jest nie przypadek. No a teraz sprawa aborcji. Kiedy? Kiedy właśnie studenci wrócą z wakacji, gdzieś jeszcze z jakichś wojaży zagranicznych, nie? No bo to wrzesień, no to jeszcze studentów nie ma, chyba że ci, którzy są na kampanii wrześniowej i tak dalej. Ale połowa października, idealny moment, żeby wyprowadzać studentów, młodych ludzi na ulicę. I kiedy Kaczyński rozpoczyna kolejną wojenkę?
22 października.
Dokładnie. Trzy tygodnie mamy nauki i przybycia już do wielkich miast studentów. Wtedy Kaczyński rozpoczyna swoją kolejną wojenkę. Trybunał Stanu. Za zniszczenie Polski.
Przypomniałeś o panu Matyi, jak on to jest lekarz, jak on skomentował to, co się teraz dzieje. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego to nieodpowiedzialne prowokowanie do manifestacji. Jestem wściekły jako lekarz. Myślę, że nie tylko ja, że wszyscy lekarze, ponieważ podejmowane są decyzje w tak trudnym dla społeczeństwa okresie, jakby nie było innych problemów. To nie protestujące pojedyncze osoby na ulicę, wyszło tysiące osób. No, nie sposób się nie zgodzić. Przecież tą sprawę, skoro ta Trybunału Konstytucyjnego leżała już 3 lata w Trybunale Konstytucyjnym. Można było, tak jak rozmawialiśmy, załatwić ją w lecie. Nikt by wtedy nie protestował.
Wtedy młodzi ludzie by byli zajęci wakacjami i tak dalej, ale mówimy już o jakiejś takiej nawet no, kuchni politycznej.
Można było poczekać, aż się skończy koronawirus.
Można to było zrobić w grudniu przed świętami. Tu wspomnieć narodzenie Jezusa, wspomnieć tam Marię, nie, macierzyństwo i tak dalej. No i wtedy jakoś Polacy może by to przyjęli bez takiego napięcia, jakie teraz, i że tu wiecie, takie wulgarne słowa, takie no mordobicia i tak dalej. Można, gdyby ktoś tylko pomyślał. Zobaczcie, to jest zrobione właśnie tak, jakby myślał ktoś na wspak. Tak. Czyli nie, żeby to zrobić dobrze, tylko żeby rozjuszyć Polaków i niszczyć Polskę. I doprowadzić do zamieszek, do nienawiści, do podziałów kolejnych. To właśnie taki geniusz ja widzę, a nie żaden, wiecie, jakiś no, dryf, znaczy kierunek, żeby się troszczyć o Polskę. Nie? Tu w ogóle czegoś takiego nie ma. Ta ekipa pisowska to są takie stado baranów. No weźmy Błaszczaka, pojechał Wojska Lądowe, Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ta. Pojechał chory na rozpoczęcie roku akademickiego, świętować. Wiecie ile studentów...
Czy on teraz jest chory?
Ile podchorąży? No ale no, ktoś z jego otoczenia zaraził. No, no ktoś przecież tam ich zaraził. Wiecie ile studentów młodych 600 podchorążych? 600 chłopa jest zarażonych w tej chwili.
A tam studiuje niecałe 2000, także to jest bardzo duży procent. To samo w Warszawie na Wacie. Także kilkaset osób.
A Duda pojechał na szpital ten narodowy, chory. I teraz co? Cała kadra teraz nie wie, czy jest chora, czy nie, czy teraz się oni zamiast
Dworczyk
leczyć...
Dworczyk nie jest na tej, na kwarantannie. Nie
A bo on jest dworakiem. To on ma Boże, inne, to jest, wiesz, czerwona burżuazja, no to on tam nie... Na jakiej będzie tam tej? Także to, co zrobił Kaczyński, można powiedzieć, woła o pomstę do nieba. No ale teraz jest jeszcze drugi poziom tego wszystkiego. Tak jakby chciano celowo sprowokować te środowiska lewicowe. Zamiast rozpocząć kampanię uspokajającą i uświadamiającą najpierw, bo teraz spora część tych protestujących lewackich środowisk w ogóle nie wie, o co chodzi do końca. Że myśli, że to całkowicie zakazali aborcję albo tam jeszcze nie wiem co jeszcze, nie? Że nie rozumieją, że tak naprawdę chodziło o uratowanie dzieci z podejrzeniem zespołu Downa, co wcale przecież nie musi się okazać faktem później. No i dzieci faktycznie chorych na taką właśnie wadę, czy cierpiących z powodu takiej wady. Chodziło o to, żeby uratować te niewinne dzieci mordowane na wielką skalę w Polsce. Nie? Jakby w ten sposób przedstawić nawet sporej części tym lewackich środowisk, to oni nie poszliby z tą wściekłością. Oni dlatego wyszli tak masowo, bo zostali potraktowani z buta i dlatego też poszli do kościołów katolickich, nie? Bo zostali potraktowani z buta i widzą w tym, że nie ma żadnej dyskusji, tylko po prostu nagle zmienia się prawo i nikt nie tłumaczy tego, dlaczego, co i jak i tak dalej, nie? Mówię, całkowicie abstrahując od słuszności czy niesłuszności tej decyzji i jakie powinno być rozstrzygnięcie, czyli inaczej kto ma rację, tylko sposób postępowania z narodem. Ci lewacy, możemy się z nimi nie zgadzać, możemy uważać ich poglądy za straszne, ale no, żyją tutaj. To Polska dopuściła, że taki jest stan myślenia. Nie? I powinno się jakoś z tymi ludźmi rozmawiać. Część z nich zareaguje. Część to jacyś tam fanatycy, terroryści, czy wiecie, tak jak BLM mają w Stanach Zjednoczonych.
Też to, co
pomnik Reagana, to jakiś naprawdę niezły świrus musiał niszczyć.
Jakieś zdziczenie tych protestów jest coraz większe i tutaj no, trzeba niestety to powiedzieć, że no, ci lewacy, to środowisko LGBT, no, to jest najdziksze środowisko w Polsce, jeśli chodzi o protesty. No, wpadają do kościołów, to są tak, jak powiedziałeś, takie sytuacje, które kiedyś nie miały miejsca. Tam protest był pod Pałacem Prezydenckim, no to zawsze, to już wtedy mówiliśmy, że rzeczywiście to wyglądało jak dzicz. Teraz mamy kompletne zdziczenie, tam księdza gdzieś tam mało nie pobiły, te jakieś dziewczynki 13-letnie.
Nie wiem, czy to nie była jakaś dziwna ustawka, no tutaj, ale to mniejsza z tym.
No tak jak wpadają na msze, no, przeszkadzają się modlić. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Skąd ta dzikość? Czy to nie jest jakiś rzeczywiście objaw, nie wiem, czy końca czasów, czy czego? Czy kto ponosi winę? No bo tak jak powiedziałeś, te osoby chodzą do szkoły, wychowują się w Polsce, pewnie z rodzin katolickich, może na pewno katolickich dziadków to już na pewno miały, no a tutaj mamy kompletnie jakieś absurdalne takie zachowanie.
Gdzie odbywa się proces wychowawczy? To jest pytanie podstawowe. Dzisiejszy człowiek nie za bardzo wie. To jest proste pytanie. To nie jest wysoka poprzeczka. Kto jest odpowiedzialny za wychowanie dzieci, proszę państwa?
Czarnek.
Chyba kpisz, nie? Oczywiście, że rodzice. To jest taka prawda trywialna. Czyli to, że dzisiaj mamy pokolenie, które absolutnie nie rozumie już wartości chrześcijańskich czy ogólnoludzkich. Jeśli na przykład widziałem taki tu transparent, aborcja prawem człowieka. No ale którego? Tego, którego się zabija, czy tego, który zabija? No bo tu są dwa.
Tamten, co się go zabija, to oni uważają, że to nie jest człowiek.
No to właśnie. Kto ich wychował? No i teraz trzeba by zejść głębiej. Dlaczego rodzice nie wychowali właściwie swoich dzieci? No powiedzmy, że ich tam nie wychowali dziadkowie. No ale gdzieś ten proces się zaczął od błędu któregoś tam pokolenia rodziców. Tego pokolenia X, Y czy Z. Nie? No i tu odpowiedź jest dosyć prosta. Dwie rzeczy. Po pierwsze, państwowa szkoła, co zaczęła w czasach już komunistycznych wbijać ludziom do głowy edukacja, menele. Kto wychowuje dzieci? Nie rodzina, szkoła. Takie podstawienie nastąpiło. Zobaczcie. Rodzice przyjęli to pokolenie starsze, takie moje, czy jeszcze trochę starsze, bo to już wtedy się zaczęło, w latach 60., może nawet trochę wcześniej. Nie? Rodzice przyjęli to z pewną ulgą. Dlaczego?
Bo nie mają odpowiedzialności.
Bo wychowanie dzieci jest strasznie trudne. Tak, wychowanie dzieci to jest wielki obowiązek. To jest trwający kilkanaście lat, żmudny proces. Najpierw to jest tylko, wiecie, pieluszki, szczanie, sranie i tak dalej. A potem się zaczyna jazda. A potem dziecko zaczyna swoją wolę pokazywać. A potem są setki, tysiące pytań. Trzeba czas spędzać. No nie będę opowiadał, każdy rodzic troszeczkę o tym wie. Czyli państwo mówi rodzicom, państwo socjalistyczne, słuchajcie, to my wychowamy za was wasze dzieci, a wy się bawcie. Wy zarabiajcie pieniądze, wykupujcie sobie to, tamto czy owanto. No i rodzice to kupili. Czyli pierwszy mit to jest, że szkoła wychowa dzieci. No to wychowała. To ci, co dzisiaj przerywają mszę, to są wychowani przez państwową szkołę, nie przez rodziców. Bo to nie rodzice ich tego nauczyli.
Trzeba też powiedzieć, że przez pisowską szkołę, no bo jak PiS rządzi już 5 lat, tam są jakieś nastolatki, no to przecież większość czasu w szkole to właśnie w szkole pisowskiej spędziły.
No tu pan Czarnek to tak zaczyna mówić, że trzeba by zmienić coś, jakiś tam paradygmat wychowania. Tam on chce z polityką wstydu tam walczyć, ale ja bym mu tam radził o bardziej elementarne rzeczy powalczyć w polskiej szkole. No ale idźmy drugi czynnik. Czyli z jednej strony udało się rodzicom wbić do głowy, że to szkoła, na szkole ciąży odpowiedzialność za wychowanie ich dzieci. Czyli oni są zwolnieni z tego obowiązku. Nie? I z wieloma nauczycielami rozmawiałem, jak przychodzą na wywiadówki czy na takie rozmowy po wywiadówkach matki przeważnie i mówią do nauczycielki, no niech pani coś zrobi z tym moim Jasiem, bo ja już nie wiem, co mam robić. To kpina jest. To kpina jest, nie? Czyli socjalistyczne wychowanie, tu jeszcze mógłbym parę innych czynników dodać, ale niech to zostanie jako jeden blok, fałszywie zwolniło rodziców z odpowiedzialności za wychowanie, a nadało ten obowiązek państwu i państwowej szkole. I dlatego mamy pokolenie rozwydrzeńców. Drugi problem to jest to, co się zdarzyło 1 września. Bo co powiedzieli nawet pisowscy ci działacze? Dlaczego dzieci mają pójść do szkoły? Nie po naukę. Nie. To jest pic na wodę, fotomontaż, żadnej tam nauki nie ma. Szczególnie w pandemii to była kpina. Wiecie, po co poszliście, szczególnie młodzi ludzie, do szkoły? Żeby rodzice mogli pójść na traktory. Żeby rodzice mogli pójść wyrabiać PKB. Żeby rodzice mieli czas, by pójść i zajwaniać na to komunistyczne państwo. Bo że ono zabiera 80% podatków, czyli efektów tej pracy waszych rodziców, to już chyba wiecie. Czyli to nie dla waszej rodziny oni poszli pracować. Oni poszli na tych komunistów z rządu pracować. I po to był 1 września. I teraz się dziwią, że mamy pokolenie ulicy. Pokolenie bez wychowania. Pokolenie bez wartości. Pokolenie, które naszczy na ołtarzu i jeszcze będzie myśleć, że dokonało czynu rewolucyjnego.
Czy to nie jest tak, że PiS wyciągnęło teraz temat aborcji, żeby coś przykryć? Nie wiem, na przykład swoje niepowodzenie z koronawirusem, czy na przykład właśnie protesty rolników, no bo rolnicy konserwatywni, no to teraz będą pro, czy tam będzie się ich sympatia, z kolei bardziej przy PiS-ie, nie przy tych hordach. Czy to nie jest jakiś temat, który ma coś przykryć?
Są takie głosy. Niespecjalnie mi się to wydaje prawdziwe. Nie? Czyli ja tak nie myślę, że to, bo na przykład Giertych twierdził, że jego aresztowanie to też jest przykrycie tego wszystkiego. Moim zdaniem jest tu coś gorszego szyte. I to gorsze to już często definiowałem. Chodzi o likwidację państwa polskiego. Jeśli społeczeństwo polskie będzie podzielone, nienawistnie do siebie nastawione, bo przecież tutaj mówię, dochodzi już do narodowego mordobicia, nie? Tu przeróżne takie rzeczy, myślę, że policja też celowo ma tutaj tak ustawione, że tak powiem, działania, że nawet tych posłów tam pałuje, czy tam powala, tam jakiś poseł z Lewicy gdzieś w Katowicach został w ten sposób potraktowany. Doskonale wiedzieli, że jest posłem, także myślę, że takie są rozkazy. Takie są rozkazy w policji, żeby... Oczywiście nie wszyscy policjanci te rozkazy dostają, nie? Ale to akurat jego aresztowali ci...
Bo są też filmiki, że na przykład policjanci biją brawo. No,
policjantki, tak. Tu tego posła aresztowali, znaczy nie aresztowali, tylko powalili na ziemię z kuli, tam mu zniszczyli tam okulary, odzież jakoś, nie? I wywieźli go tam suką parę kilometrów dalej i wyrzucili. To zrobili tak zwani nieumundurowani funkcjonariusze, czyli coś, wiecie, to jest taka no, elita, bo tak się, bo tam, no, tam starczą stać w szeregu i wymachiwać pałą, no to tam troszeczkę mniejsze szkolenie takie ideowe jest potrzebne, a taki funkcjonariusz w cywilu, w tłumie, on musi bardzo samodzielne decyzje podejmować, czyli to jest taki funkcjonariusz bardziej wyszkolony do działań takich dywersyjnych na zapleczu właśnie. Tutaj jest ten kordon z polewaczkami, z pałami i takie, nie? A ci działają w tłumie, ci nieumundurowani, nie? Muszą często samodzielnie podejmować decyzje, czyli oni mają dużo wyższe szkolenie, lepsze szkolenie, przeszli, lepsze, gorsze, rozumiecie, tutaj kategoria dobra jest dosyć dwuznaczna i oni są, można powiedzieć, bardziej zadaniowani. I to oni zaatakowali tego posła, czyli myślę, że dla tych takich najbardziej kluczowych policjantów biorących udział w tych akcjach jest właśnie takie no, żądanie ze strony przełożonych eskalowania konfliktu, bo to z tym posłem było absolutnie niepotrzebne. To wystawia oczywiście straszną laurkę państwu polskiemu, ale też no, dodatkowo będzie rodziło emocje właśnie w tych środowiskach lewicowych, że tu ich poseł został sponiewierany.
Składając na przykład reakcję policji, no to ostrzejsza reakcja była na ten marsz tych koronaidiotów, antymaseczkowców, tam zostało to rozgonione, no a dużo łagodniejsza były i są reakcje na te protesty aborcyjne.
Tak, to ja mówię o tych ogólnych takich tych bałowaniach, ale to aresztowanie, to podkreślam, ono było takie zrobione ze szczególnym takim spektakularnym, że tak powiem, tłem. Nie? Stąd myślę, że to nie był przypadek, tylko że to oni wiedzieli, kogo tam tarmoszą. To myślę, że jest pokazanie takie też degrengolada, bo tu mówię, skłócenie Polaków. To jest jeden cel obecnej władzy tej Unii Europejskiej, bo przecież PiS to jest władza Unii Europejskiej. Oni głosowali za wprowadzeniem Polski do Unii i oni dalej, że tak powiem, stoją na straży, nie? Tych socjalistycznych brewerii i pomysłów. Drugim celem to jest całkowicie zabicie jakiekolwiek jeszcze, jeśli w Polsce jest, zaufanie obywateli do rządu, do władzy. Nie? I to właśnie bicie tych posłów czy poniewieranie, to jest, i to już policja robi, to jest element właśnie tego, żeby Polacy nie tylko zaczęli się nienawidzieć między sobą, ale żeby znienawidzili władzę swojego państwa, żeby powiedzieli w myślach czy słownie: nie chcemy takiego państwa, nie chcemy takiego rządu. To jest bliskie powiedzenie: nie chcemy takiej Polski. A to jest scenariusz już niemiecko-rosyjski, czy ogólnie komunistyczny, tych, którzy budują tu Unię Europejską i Unię Euroazjatycką, czyli do tego dochodzą Rosja i Chiny, oraz papież Franciszek, który zapowiedział likwidację państw narodowych. Czyli ten scenariusz, moim zdaniem, jest teraz realizowany. Nie trzeba patrzeć tylko na poszczególne działania PiSu i szukać w nich logiki, że tutaj szukają elektoratu miejskiego, tutaj tracą ten elektorat miejski, bo tu się żadnej logiki nie dopatrzymy. Ale jeśli spojrzymy szerzej, że chodzi o likwidację państwa polskiego, wszystkie te działania nagle zaczynają być logiczne i nabierać sensu. Wszystkie te działania związane z epidemią, czyli z zarażeniem Polaków na masową skalę przez pójście do szkoły, przede wszystkim organizację wesel i parę jeszcze innych rzeczy. To, co mówiłem, jeśli chodzi o to podburzanie, pokazywanie takiej wręcz ostentacyjnej arogancji rządu w stosunku do obywateli, takiego lekceważenia w ogóle Polaków, ta ciągła propaganda TVPiS i tak dalej, to służy temu, żeby Polacy znienawidzili Polskę. I myślę, że ten cel niestety jest świetnie dzisiaj przez rząd Prawa i Sprawiedliwości realizowany. Jedyne, co im wychodzi, obrzydzanie Polski Polakom.
Przedstawimy Państwu teraz stanowisko prezesa Polskiej Akademii Nauk. On także wystosował taką odezwę do protestujących. Także wspomniał o polskich politykach. To jest profesor Jerzy Duszyński napisał tak: od samego początku starałem się zarówno ja, jak i zespół do spraw COVID-19 informować i ostrzegać bezpośrednio społeczeństwo bez pośrednictwa polityków. Nie zakładaliśmy, że będą oni nam pomagać, ale też nie zakładaliśmy, że będą oni szkodzić w walce z COVID-19. I to strasznie szkodzić, bo jak można inaczej nazwać to, co się stało ostatnio? W momencie ogromnego nasilenia epidemii COVID-19, gdy z dnia na dzień gwałtownie wzrasta liczba wykrytych przypadków infekcji i śmierci u osób z COVID-19, ogłasza się decyzję Trybunału Konstytucyjnego, która wyprowadza tłumy ludzi na ulicy. Jak wielka musi być desperacja, skoro nawet w obliczu poważnego zagrożenia epidemicznego tysiące ludzi w całej Polsce wychodzi na ulicę. Tego samego dnia oficjalnie ogłasza się wprowadzenie drastycznych ograniczeń w życiu publicznym, w istocie jego zamrożenia. Jednym słowem, w tym samym dniu w naszym kraju podejmowane są przez władze dwa skrajnie przeciwstawne działania. Wprowadza się systemowy chaos. Proszę bardzo uczestników protestu, aby nawet przez chwilę nie zapomnieli, że protestują w sytuacji wzmożonej intensywności epidemii. Po polskich ulicach chodzi właśnie teraz może około miliona zarażonych osób, nieświadomych niebezpieczeństwa, jakie w sobie noszą. No, mówi dokładnie to samo, co my.
Bardzo, bardzo dziękuję Polskiej Akademii Nauk i jej prezesowi, przewodniczącemu tego gremium, bo to są mądre słowa, opisujące właśnie precyzyjnie rzeczywistość. Tu środowisko profesorskie najpierw mówi, środowisko naukowców polskich, bo przecież nie tylko środowisko profesorskie, także i innych szczebli naukowej kariery mówią: staliśmy z boku. Myśleliśmy, że politycy nie będą przeszkadzać, no a my będziemy robić swoje. Informować, podpowiadać rozwiązania, ostrzegać przed złymi kierunkami. Okazuje się, i tu to są, zobaczcie, bardzo ważne słowa. Politycy rządowi Prawa i Sprawiedliwości nie tylko zaczęli szkodzić, zaczęli strasznie szkodzić Polsce. To jest głos ze środowiska polskiej nauki. Bardzo się cieszę, że ten głos jasno został sformułowany. Do tej pory nie było tak jasnych deklaracji. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości strasznie szkodzi Polsce. I zobaczcie, środowisko Prawa i Sprawiedliwości, drugi cytat, wprowadza systemowy chaos w Polsce. Dokładnie to, co opisałem wcześniej, a przecież nie mówię tego dzisiaj. Mówię o tym od wielu, wielu miesięcy.
Przejdziemy teraz do waszych głosów. BlackBerry Belt: z przykrością stwierdzam, że prowokatorzy to głównie pokolenie Y i Z.
No tak, tak. To są ludzie wychowani w państwowych szkołach i wychowani bez rodziców. Bo jeszcze w moich czasach, w twoich czasach, też przecież chodziłeś do państwowej szkoły, to ja przychodziłem ze szkoły, jak nie było ojca, to rozmawiałem z babcią, która była emerytowaną nauczycielką, i jej światopogląd przejmowałem jak gąbka wodę normalnie, nie? Czyli wiecie, szkoła, tam coś tam w szkole, ale główne moje nauczanie, główne moje wychowanie to zawsze było w domu. Albo przez rodziców, albo przez dziadków. Tam wiedzę zdobywałem o świecie, tam na przykład jak przyjechała rodzina z Gdyni, to opowiadała właśnie o wydarzeniach 1970 roku, czyli także wiedzę polityczną, opozycyjną, jaką chciałem. To rodzina była. W twoim przypadku, no podobnie, no. Szedłeś tak, do szkoły.
Nawet tak sobie teraz pomyślałem, przecież w dzieciństwie dużo czasu na podwórku spędzałem, graliśmy przecież w piłkę, to nawet na podwórku o żadnym LGBT, o takich rzeczach nie było w ogóle mowa. Jeśli była, to wiadomo, że ze śmiechem i tak dalej.
No tak,
i
jak
że
o rowerach i kolarstwie obciach, tam
oczywiście
tam jakoś mówiło.
To było coś normalnego, no to był początek lat 90. powiedzmy do połowy, druga połowa też tak samo. To się widać zmieniło, minęło tylko 20
do
lat.
Do tego jeszcze doszła zmiana technologiczna. Dzisiaj mówi się o spotykaniu się ludzi w rodzinach, taki śmak, ale przecież większość ludzi po paru jakichś zdawkowych informacjach: cześć, co u ciebie słychać, a wszystko dobrze, otwiera swoje smartfony, odblokowuje i i tak można zobaczyć spotkania rodzinne i tak dalej. Także wpływ na młodzież, rodziców, został zminimalizowany do podania obiadu, czy tam, nie wiem, śniadania, czy kanapek do szkoły, chociaż nie wiem, czy to się już nie kupuje w sklepikach jakichś. Chyba już rodzice nie robią kanapek, czy dzieci tam sobie same. Także nie ma rodziców w wychowaniu. Czynnik technologiczny jest chyba już tym ostatnim dobijającym istnienie polskiej rodziny.
Grzegorz Wojciechowski. Mój syn miał się urodzić z zespołem Downa. Pani doktor zasugerowała, że możemy usunąć. No i mam zdrowego syna.
Chwała Bogu, chwała Bogu. Także to pokazuje, jak nieprecyzyjna, czy nawet zła była dotychczasowa ta ustawa i trzeba ją było poprawić. Ale nie tak. Nie tak arogancko i w tym chaosie, który spowodował atak Chińczyków. Wyobraźmy sobie, cofnijmy się 100 lat do tyłu. 1920 rok. Jeszcze parę miesięcy. Tak, żeby gdzieś być w lipcu, sierpniu. Nawała bolszewicka zbliża się do Warszawy. I wyobraźcie sobie, żeby rząd w Warszawie i rząd, czy Sejm w Warszawie wtedy, no, zajmiemy się teraz losem psów łańcuchowych. Nie? Najważniejsza sprawa. Tu bolszewik podchodzi pod stolicę, zajmiemy się teraz fretkami, czy lisami hodowanymi, czy czort tam wie jeszcze. A drudzy mówią, a teraz, na przykład ta katolicka prawica wtedy powiedzieć, teraz najważniejsza jest ustawa antyaborcyjna. To jest ważna rzecz. Oczywiście ochrona życia. Ale w momencie, kiedy cały byt państwa jest zagrożony, bo bolszewik podchodzi pod Warszawę, to wszystkie tematy się odkłada, a zajmuje się obroną przeciwko bolszewikowi. I tak zrobili nasi przodkowie 100 lat temu. Potem się kłócili, różne tam ustawy głupie,
nawet
mądre robili. Ale czekaj, jeszcze tylko puenta.
Proszę.
Dzisiaj bolszewik zaatakował świat bronią biologiczną. Wojną hybrydową. Bo do tego przecież idzie jeszcze... Tu generała Spoldinga podałem na Twitterze po pani Hani Shen. Bardzo trafnie pisze. To zresztą na zjeździe Idź pod prąd w czerwcu w swoim tym przemówieniu otwierającym mówiłem. Że atak pandemią chińskiego koronawirusa jest tylko częścią ataku hybrydowego. Że za tym pójdą jeszcze inne ataki. Dezinformacja w mediach, wyprowadzenie ludzi na ulicach, na ulice.
W Stanach Zjednoczonych.
I to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, żeby Trump nie wygrał.
Teraz
zobaczcie,
się dzieje w Polsce.
Tam robi to lewactwo. W Polsce robi to katolicka prawica. Dokładnie zadania komunistycznej międzynarodówki realizuje katolicka prawica. Ja ją nazywam katokomuną. Teraz widzicie, że ma to uzasadnienie. To PiS realizuje wytyczne międzynarodówki socjalistycznej. Zniszczyć państwo narodowe.
Odwołałeś się do ataku bolszewików. Mówiłeś, że wtedy Polacy się zjednoczyli. Ja pamiętam tydzień temu właśnie Morawiecki apelował, że tutaj w sytuacji ataku koronawirusa, pandemii, no Polacy muszą się zjednoczyć. No i po kilku dniach wyskakują z takim projektem, no co naprawdę, myślę, kilkuletnie dziecko nie wymyśliłoby, że chyba jednak to zjednoczeniu Polaków to się to nie przyczyni.
Nie, no to jest najwyższy stopień kłamstwa, że się mówi jedno, a robi całkiem coś przeciwnego. Bo gdyby oni nic nie mówili, a tylko robili zło, no to przynajmniej nie byliby hipokrytami w tych swoich słowach. PiS cały czas będzie mówił ładne słowa, a w rzeczywistości będzie mordował Polskę. To jest szubrawstwo tej formacji okrągłego stołu, tej katokomuny w Polsce.
Kagor, nie zgadzam się z pastorem z tym miesiącem wcześniej. W Polsce są ludzie, którzy zawsze będą chcieli nielimitowanego zabijania dzieci. Drani, żadne informacje, filmy, prawda, nie przekonają niestety.
No, możemy się nie zgadzać. Ja jednak myślę, że spora część ludzi reaguje na argumenty i reaguje na potraktowanie ich z godnością i szacunkiem. No, tego się będę trzymał, że na pewno nie uniknęlibyśmy tych protestów, ale na pewno ich skala, i tu pewnie się pan ze mną zgodzi, byłaby dużo, dużo mniejsza. Gdyby nie dopuścić do tego, że ci wszyscy szaleni protestujący dzisiaj myślą, że w ogóle tutaj jakaś wielka zmiana nastąpiła, a chodzi tylko o ratowanie dzieci z zespołem Downa przede wszystkim, czy innymi niewielkimi wadami, które absolutnie nie uniemożliwiają życia poza łonem matki. Nie? Gdyby to wytłumaczyć tym ludziom, no oczywiście zawsze jakaś tam część środowisk lewackich by się awanturowała, ale nie byłoby to dziesiątki tysięcy ludzi. Nie byłoby tej skali nienawiści wzajemnej, tego skakania sobie do oczu. No takie jest moje zdanie. Oczywiście szanuję zdanie odrębne.
Mariusz Borucki, staram się nie dać ponieść emocjom, ale to trudne, bo Polska płonie i nie rząd Kaczyńskiego dolewa oliwy do ognia i sam podpala, gdzie się tylko da. Obawiam się, że wielu będzie klaskać, gdy będą likwidować Polskę.
Dokładnie tego scenariusza najbardziej się obawiam. I zobaczcie państwo, gdzie są teraz nasi lekarze. Jak oni już przez ten kolejny podpalenie kolejnego frontu przez Kaczyńskiego, oni schodzą na plan dalszy. Już nikt nie mówi o losie lekarzy, którzy prawie nie mogą zejść z dyżuru. Już nikt nie mówi o losie lekarzy, którzy muszą decydować teraz, tego pacjenta podłączę do respiratora czy tego. Inaczej mówiąc, który umrze. O tym już się nie mówi, bo jest wojna ideologiczna. Kaczorowi udało się podpalić Polskę. I nikt nie mówi o prawdziwych problemach teraz. Mówię w pewnym, wiecie, uproszczeniu, że udało się Kaczorowi odciągnąć uwagę opinii publicznej od najważniejszego frontu. To tak jakby Tuchaczewski idzie na Warszawę, a tu jakiś praprzodek Kaczyńskiego rozpocząłby na przykład wojnę o to, że Polska stosuje miny. I trzeba polskiej armii zabrać miny. Nie? Zrobiłby taki. Albo, że mają za długie bagnety, czy coś takiego. Nie? Po prostu sabotaż, dywersja, którą Kaczyński zafundował Polsce.
Powiedziałeś, że w PiS-ie już powoli niektórzy posłowie, część PiS-u odwraca się od Kaczyńskiego, próbuje gdzieś się chyłkiem wycofać z tego. Mamy informację o projekcie Gowina. On powiedział, to jest wicepremier, tak, proponuje trzy rozwiązania, które pierwsze to jest wprowadzenie zapisów prawnych jednoznacznie chroniących dzieci z zespołem Downa, a jednocześnie uwzględniających prawo matki do decyzji w skrajnych i bardzo rzadkich przypadkach nieuleczalnych wad letalnych dziecka, skazujących je na śmierć w trakcie ciąży lub niedługo po urodzeniu. Kolejny postulat to radykalnie podniesienie miesięcznego świadczenia socjalnego dla opiekuna niepełnosprawnego dziecka do wysokości średniego wynagrodzenia. Porozumienie chce także utworzenia specjalnego funduszu na budowę i utrzymanie wysokospecjalistycznych ośrodków opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci oraz wsparcie dla ich opiekunów. Czy to dobre rozwiązania?
Wszystko pięknie, ale powiedz mi, kiedy on to ogłosił?
No teraz jakoś.
Czyli przed czy po?
No po, oczywiście.
Pomysły w większości dobre, nie? Szczególnie te pierwsze, nie?
Ale 25 października, 3 dni po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Z całym szacunkiem dla porozumienia, nie mogliście tego wcześniej wymyślić? Nie mogliście tego wcześniej zaproponować? Nie mogliście tej debaty, jeśli już nie można było tej daty wydania wyroku przesunąć na przykład na po epidemii gdzieś, nie? Czy może na grudzień, czy jeszcze gdzieś kiedyś indziej, nie? Albo zrobić to wcześniej, w wakacje. Nie mogliście przynajmniej tydzień temu zacząć uświadamiać Polaków? Dlaczego wy zawsze reagujecie, mówię tu do całej klasy politycznej, jak najpierw ktoś zwali kupę na stół, a wy teraz dopiero myślicie, jak to posprzątać? To nie tak się robi politykę. Polityk ma myśleć. Polityk ma wyprzedzać w swoich przewidywaniach i działaniach to, co się stanie w najbliższej przyszłości. A wy tylko reagujecie na podpalanie Polski, zamiast przygotować system, jak wyłapać podpalaczy. Jednego macie blisko tam na Żoliborzu.
Przejdźmy, zmieńmy trochę temat, przejdźmy do bardziej pozytywnych rzeczy, chyba że jeszcze coś chcesz odnośnie tutaj tej sytuacji gorącej w Polsce. Ja chciałem przejść najpierw do waszych...
Zobaczcie, jak ja powiedziałem kiedyś, że to, że będzie już straszne żniwo tej pandemii, to już mówiłem we wrześniu praktycznie, pytany mniej więcej o to samo. Tego już się nie da zatrzymać, ponieważ już nie mamy tych wyizolowanych ognisk. Tylko tak już, jak mówią naukowcy, których cytowałeś, milion ludzi zaraża. Milion ludzi zaraża. Czyli spotkasz kilkudziesięciu ludzi gdzieś w ciągu dnia, w pracy, na ulicy, w autobusie i tak dalej, to spotkałeś kilku zarażonych. I tyle. To taki jest stan dzisiaj Polski. Ale to, czego obawiałem się najbardziej, to jest spowodowanie chaosu, który zaskutkuje likwidacją państwa polskiego. I to się zaczyna dziać już na naszych oczach. Myślałem, że tylko to jest taki głos ostrzeżenia, nigdy do tego nie dojdzie. Ale dzisiaj widzę, jak Kaczyński to robi.
Wiesława Janowicz, pastorzy, jak zatrzymać tę chętkę na likwidację państwa polskiego? Co powinien, nie wiem, czy PiS, nie wiem, czy jest sens apelować w ogóle do PiSu, ale co nie. Powinni Polacy, patrioci robić?
Do PiSu żeby, już nie będziemy apelować.
Żeby nie doszło do likwidacji państwa polskiego, do jeszcze większego chaosu.
Wszystko rozegra się nie pod Warszawą dzisiaj, tylko pod Waszyngtonem. Także to, co można teraz zrobić... Wszystkie ręce na pokład. Trump 2020. Jeśli Trump wygra wybory, jeśli będzie miał czas, by dalej kontynuować wojnę z komunizmem, wojnę z komunistycznymi Chinami, bo zobaczcie, że przecież te wszystkie działania, które się rozgrywały wcześniej w Stanach Zjednoczonych, zostały przeniesione do Warszawy, łącznie z tym malowaniem, jeszcze nie wywracają, ale malowaniem pomników, tu zobaczcie, pomnik Jana Pawła II, czyli te świętości, to sakrum zostało w Polsce, w polskiej psychice przełamane. To pokolenie YZ nie ma już żadnych świętości. Takie pokolenie śmy wychowali. Znaczy, no śmy, wiecie, ja się do tego nie przykładam, bo raczej tam się dobrze do wychowania swoich dzieci przyłożyłem, czego efekty też widać. To jest mój syn, dla nowych widzów mówię, ale też i moje córki często występują w telewizji, także moje dzieci i no, efekt mojej pracy wychowawczej oczywiście nie mojej, bo tu dzięki Bogu miałem przyjemność w tym procesie z moją małżonką. Razem wychowaliśmy tak wspaniałe dzieci, no ale mówię jako Polak, że dochowaliśmy się tak strasznego pokolenia. Dzisiaj nie pod Warszawą rozegra się ten bój. Dzisiaj on rozegra się pod Waszyngtonem. Czyli to jest bój o Biały Dom. Jeśli Trump wygra, jest wysoka, wysoka, wysoka szansa, że pokona komunizm. Bo jakbyście wszystkie te, wiecie, głupoty, wszystkie te dziwne zachowania, prowokacje, BLM, Antifa i tak dalej, gdzieś prowadzili, skąd to wynika? To wiecie, dokąd byście doszli? Daleko, daleko, z 10 albo więcej tysięcy kilometrów za górą, za rzeką, do Pekinu. To jest dzisiaj źródło komunizmu rozsiewane na cały świat. I Trump musi zniszczyć komunizm w Chinach, bo inaczej ten komunizm zniszczy cały świat. Xi Jinping powiedział: dzisiaj jesteśmy gotowi do wojny ze Stanami Zjednoczonymi. To są słowa sprzed paru dni, kiedy mówił o imperialistach, którzy zaatakowali Koreę rzekomo, nie? To mówię tymi komunistycznymi frazesami. Parę dni temu. Zobaczcie, jak wyhodowaliśmy tę poczwarę komunizmu. Że ona już nie tylko tam, jak w latach 70. gumki i ołówki eksportuje, bo tylko do tego był zdolny chiński komunizm wtedy. Pachnące gumki. To jeszcze cię na świecie nie było, ale to myśmy się tym jarali w szkole, nie? Że tam można sobie było takie fajne jakieś kredki, ołówki z Chin. To tylko tyle Chiny mogły zaoferować światu. Pióra wieczne jeszcze może. Nic więcej. To Zachód wyhodował tego bękarta komunizmu, jakim jest Chińska Republika Ludowa. I dzisiaj ten bękart mówi: a ja przejmuję wszystko. Ja jestem gotowy do wojny z wami. Także pytasz, co możesz zrobić. Masz znajomego w Stanach, Polaka, który ma obywatelstwo? Wyślij mu nasz program. zachęć go do głosowania na Trumpa. Tu mamy tę plakietkę, dumnie noszę, prosto ze Stanów przyleciała do nas, bo to nasza Polonia, to kluby Idź Pod Prąd. Właśnie też się w to angażują dzisiaj. Modlimy się za was, wspieramy was. Będziemy też wasze głosy niebawem publikować, żeby na tym finiszu jeszcze zachęcić Polonię, żeby przeważyła szale zwycięstwa. Jeśli Trump wygra, to fala komunizmu zacznie odchodzić. Zacznie spieprzać won za don, a tu w rzeczywistości za Himalaje gdzieś tam niech spieprza. I wtedy ta fala komunizmu odpłynie też z Polski. I będzie szansa, żeby zbudować prawdziwą, wolną Polskę. To trzeba zrobić.
Pokażemy państwu teraz fragment rozmowy z panią Ewą Netterowicz. Ona jest członkiem zarządu Polacy, Amerykanie, Polscy Amerykanie. Za Trumpem rozmawia redaktor Iwan Belostenko. Zapraszam.
Zarówno Polacy, jak i Węgrzy w USA są bardzo zaskoczeni, że zostali wymienieni w jednym zdaniu z Białorusią i reżimami totalitarnymi. Wymienienie Polski i Węgier, które są w NATO i Unii Europejskiej, obok Białorusi, która jest sojusznikiem Rosji, to przypomina ogromny błąd Geralda Forda podczas debaty prezydenckiej z Jimmy Carterem w 1976 roku. Myślę, że każdy Amerykanin polskiego pochodzenia pamięta, jak prezydent Ford twierdził, że państwa Europy Centralnej nie są pod dominacją sowiecką i że są niepodległymi krajami. A teraz mamy kolejnego potencjalnego prezydenta, który uważa, że Polska to reżim totalitarny. Nie oczekujemy od ludzi wiedzy encyklopedycznej o historii Polski, ale oczekujemy, że kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie miał podstawową, prawidłową wiedzę o tym, jaki rząd ma Polska. Wypowiedź o Białorusi jest szokująca, ponieważ pokazuje zwykłą ignorancję. Jak możemy oczekiwać od Joe Bidena prezydentury przyjaznej Polsce i Amerykanom polskiego pochodzenia, jeśli on nawet nie wie, jaki rząd ma Polska? Co do jego drugiej wypowiedzi, Joe Biden praktycznie powiedział, że zakazali mu uczestniczyć w wydarzeniach polskiego klubu, bo Amerykanie polskiego pochodzenia nie są naprawdę mądrymi ludźmi. To jest cytat, naprawdę mądrymi ludźmi. To absurd. Amerykanie polskiego pochodzenia mają ogromny wkład w rozwój świata, a ja jestem już zmęczona tym, że Polacy są przedstawiani jako głupi. Ten komentarz Joe Bidena to kompletna ignorancja.
To była pani Ewa Netterowicz, polscy Amerykanie za Trumpem. Jak myślisz, czy Polacy rzeczywiście przeważą wygranie, przeważą szale zwycięstwa za Trumpem?
Byłoby to piękne. Byłoby to piękne. Na koniec naszego programu pokażemy państwu taką animację o braterstwie broni, braterstwie wolności między Polską a Ameryką. Jak my kiedyś ratowaliśmy Amerykę, potem Ameryka ratowała Polskę. Teraz znowu zobaczcie, Polska, Polonia może uratować Amerykę, żeby Ameryka uratowała nas z socjalizmu. Zobaczcie, że zarówno kiedy prezydent Trump albo wiceprezydent Pence przyjechali do Polski, co mówili, że żera Polskę? Socjalizm i biurokracja. Socjalizm i biurokracja. Wzywali Polaków, żeby pogonili komuchów. A my mamy komunistyczny rząd. Ale o tym już mówiłem. Bardzo dziękuję pani, która zechciała wystąpić w naszej telewizji. Pełny wywiad niebawem zobaczycie. Ciekawy aspekt na koniec poruszył nasz gość, że to zniesławianie Polaków, pokazywanie jako głupków, jako mało inteligentnych, nieradzących sobie, czy nieporadnych, czy tego. Zobaczcie, że to jest komunistyczna tradycja. Że Biden pokazał swoje komunistyczne oblicze w ataku na Polaków, w ataku na Polonię. Kto wymyślał dowcipy o głupich Polakach? To właśnie po II wojnie światowej, kiedy Polska, największy aliant, można powiedzieć obok Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Największa siła wojskowa II wojny światowej tutaj na europejskim teatrze działań wojennych poza Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, a przecież Stany Zjednoczone dość późno weszły do gry, czyli obok Wielkiej Brytanii to tylko Polska jako wielkie siły zbrojne, także z lotnictwem, które uratowało Wielką Brytanię, także z siłami pancernymi, które wyzwalały część Holandii czy nawet do Niemiec tam doszły, nie? To tylko Polska miała, bo tam siły francuskie, to tam w ogóle nawet nie ma o czym gadać. Tam jedną, nie wiem, dywizję mieli, tylko śmiech na sali były siły francuskie w II wojnie światowej. Dużo większe siły francuskie, wojskowe, wspierały Hitlera, rząd Vichy i cały potencjał zbrojny Francji.
No, mieli nawet swoje oddziały SS przecież francuskie.
No tak, no to właśnie o tym mówimy. To Polska była głównym aliantem. I teraz Polska została wydana Stalinowi. To u normalnych ludzi Zachodu, to zresztą film Katyń Ostatni Świadek, można to zobaczyć. Kiedy ludzie zobaczyli tę zdradę, zwykli Amerykanie czy Brytyjczycy, to się wstydzili. To widzieli jakąś ogromną niesprawiedliwość. To wtedy komuniści rozpoczęli kampanię zniesławiania Polaków. Z jednej strony jako antysemitów, 46 rok pogrom kielecki, to właśnie temu miał służyć, że Polacy to są antysemici jacyś, chociaż najwięcej sprawiedliwych wśród narodów świata to właśnie Polaków, to zobaczcie, perwersja nastąpiła w propagandzie na temat Polski, że Polacy to antysemici. A potem w Stanach Zjednoczonych 50. lata to są dowcipy o Polakach, że Polacy to głupcy. Ilu Polaków zakręca żarówkę i takie różne. To komuniści, Sowieci, chcąc właśnie te sympatie polskie zniwelować. Biden to komuch najgorszy. Polak, który by postawił przy tym komuchu krzyżyk. Ja nie wiem, już tam nie będę o usychaniu rąk mówić, ale to hańba. Jeśli Polak by przy tym komuchu, który bierze udział w zniesławianiu Polski i Polaków, postawił krzyżyk. To oczywiście, że Polonia. To nie ma nad czym deliberować specjalnie. To trzeba ruszyć się z domu i zagłosować na Trumpa. Chyba, że wybrać głosowanie korespondencyjne. Chociaż tu Trump...
Trump już głosował. Kościan Trump.
Tak właśnie, ciekawe, wybrał sobie takiego kandydata.
Przejdziemy teraz do waszych głosów, do waszych podziękowań. Niech Bóg was prowadzi. Dziękuję za wszystko. Gdzie duch pański, tam wolność.
Amen.
Kocham wolność. Mamy tego samego ducha. Ściskam mocno. Dziękuję za wasz codzienny trud. Nie poddawajcie się, wytrwajcie. Szczegół. Teraz bardzo potrzebują was wolni Polacy. Z Bożym błogosławieństwem. Szczególnie teraz chyba.
Bardzo, bardzo dziękuję za ten taki podniosły apel i pochwałę. Rzeczywiście, jak się wykonuje taką pracę codzienną, bo wiecie, że nadajemy codziennie tworzymy po kilka programów, no to tak człowiek traci może z oczu taki dalszy cel. Nie patrzy z lotu ptaka na to, tylko to jest, to teraz to, nie? Także takie wasze głosy pokazują nam, że to, co robimy, to jest ważniejsze niż zrobienie jednego czy drugiego programu. To jest budowanie pewnego środowiska, to jest dawanie Polakom nadziei, że są jeszcze normalni ludzie, normalni Polacy i że jest jeszcze nadzieja dla Polski. Jeśli tak odczytujecie naszą misję, chwała Bogu i cieszymy się niezmiernie.
Chciałem również podziękować za waszą ciężką pracę. Nie ustawajcie, potrzebujemy was. Pozdrawiam. Kolejny głos. Wczoraj podczas wysyłania wsparcia zapomniałem dodać kilku ciepłych słów, więc dziś naprawię moje zaniedbanie. Robicie świetną robotę, jestem z wami od wielu lat. Dzięki wam zrozumiałem, kim jestem, odnalazłem Boga, poznałem wspaniałych ludzi i po części to dzięki wam za 2 tygodnie wracam do Polski po 14 latach emigracji. Wasze programy z miesiąca na miesiąc są coraz na wyższym poziomie. Goście coraz znamienitsi. Jestem dumny, że mogę wspierać ten projekt i ciągle zwiększam wysyłane kwoty. Nie wiem, na ile będzie mnie stać po powrocie do kraju, ale zawsze możecie liczyć na moją gitarę. Do zobaczenia na ojczystej ziemi, jak już się skończy ta chińska zaraza.
Dzięki bardzo. Rzeczywiście wielu Polakom za granicy, szczególnie tej bliższej, tu gdzieś w Niemczech, Irlandii, Skandynawii, Wielkiej Brytanii przede wszystkim, także we Włoszech, w Hiszpanii też są nasi widzowie, w Austrii też mamy przecież spore grono widzów, szczególnie pozdrawiam. Wielu z was, widząc, że jest takie środowisko jak iść pod prąd, odzyskuje nadzieję, że jeszcze w Polsce może się coś zmienić. I podejmujecie decyzję, wracam do Polski. Będzie to trudna sprawa. Tu nie ma lekko. To każdy, już kilkanaście, kilkadziesiąt osób takich w naszym środowisku jest, które przyjechało właśnie z Wielkiej Brytanii na przykład. Dziwowisko, wiecie, wysłanie pisma, czy załatwienie najprostszej sprawy. Wow! Nasi rodacy, którzy byli kilkanaście lat za granicą, gdzie wszystko jest proste, oczywiste dla człowieka, dla obywatela, przyjeżdżają tu i wow, to jeszcze ten skansen funkcjonuje? To jeszcze tak się to dzieje? To tak urzędnik może cię traktować? To taką głupią sprawę 3 miesiące się załatwia? To tak będzie. Tu nie będzie wam lekko. Ale gorącymi sercami przywitamy was. Także dziękuję za tę zachętę, za ten kolejny wzruszający głos. Naszym nowym widzom wyjaśnię, co to są te gitary, bo tu my nie zbieramy gitar, bo ktoś kiedyś nam przysłał gitarę fizycznie. Rzeczywiście tak było. To jest taka piosenka z naszej młodości. Tam 1000 gitar nam gra, a potem tam nawet 100 000 zdaje się kończył, czy może 300 000, to możecie mnie poprawić. Tu starsi widzowie, w każdym razie tam ta liczba się zwiększa. 2 lata temu taką akcję rozpocząłem, prosząc o to, żeby to nasze wsparcie przekraczało 1000 osób. Wcześniej to się tak wahało, 600, 700, 800. Mówię, no słuchajcie, no tak to już tyle lat trwa na tym, zróbmy ten 1000, bo to robi wrażenie, że 1000 osób popiera tę telewizję. Stąd jest ta akcja 1000 gitar nam gra, czyli 1000 ludzi uważa, że ta telewizja, która nie bierze żadnych pieniędzy z nierządu i tak dalej, mówię o warszawskim nierządzie, na Alejach Ujazdowskich, tak? Tam nierząd mają największy B w kraju, warta jest wsparcia. I wiem, że teraz będzie ciężko, teraz będziemy tracić pracę, teraz będziemy na kwarantannie, będziemy chorzy, słabi i tak dalej. Także mówię, obniżcie kwoty, którymi nas wspieracie, ale nie ostudzajcie serc, czyli bądźcie dalej z nami. Jest ciężko, bo tam gdzieś dochodzimy do 700 gitar w tej chwili. Rano było 690, teraz myślę gdzieś około 700. Zostało już bardzo, bardzo niewiele dni. Ale takie rzeczy już razem przechodziliśmy. Także proszę was o dotrzymanie tego 1000 i w tym ciężkim miesiącu. Liczę, że znowu się uda. Będziemy się też o to modlić.
Przechodzimy do ogłoszeń. Polecamy wam najnowszy artykuł na portalu idźpodprąd.pl. Jest wiele dzieci, które miały zostać zabite, a urodziły się zdrowe. To jest wywiad z inicjatorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w Idź Pod Prąd. A także kolejna notka. Trump przyłapał Bidena na oszustwie. Fragmenty wywiadu z uczestnikiem powstania węgierskiego z 1956 roku, Lekoszem Engelmajerem, pierwszym ambasadorem Węgier w Polsce po upadku komunizmu. Możecie znaleźć całość tej rozmowy na kanale naszym na YouTubie i na Facebooku. Ten wywiad był emitowany w piątek. Ramówka na dzisiaj o 18:00 Idź Pod Prąd. Dogrywka o 19:00, serwis informacyjny. O 20:30 Biblia w czasie zarazy, ale zostańcie z nami, my się już będziemy z wami żegnać. Co po programie? Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, kto przetrwa sąd Boga, potem kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, a na koniec obiecana animacja o polsko-amerykańskim braterstwie broni z 1920 roku
i wcześniej.
Długo, długo wcześniej.
No to na koniec jeszcze zamacham Nowym Testamentem, bo to jest fundament naszej cywilizacji. Jezus i Jego Słowo. Tu jeden z naszych widzów napisał, że dzięki telewizji Idź Pod Prąd nie tylko orientuje się w tym, co się dzieje w tej chwili, ale miał przywilej osobiście poznać Boga w Jezusie Chrystusie. Chwała Mu.
Chwała Bogu, to jest wielka wartość telewizji Idź Pod Prąd. Przyczynia się, jak dobrze wiecie, do tego, że Polacy odnajdują Jezusa, odnajdują zbawienie. My się z Państwem będziemy już żegnać. Dziękujemy za uwagę. Ze mną był pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Tobie i Państwu, że byliście z nami.
Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Za chwilę pokażę Wam, co w tej sprawie mówili starożytni. Często uważa się, że to jacyś tacy tam naćpani pasterze czy coś napisali Biblię, szczególnie Stary Testament. Wielu dzisiejszych katolików, czy ludzi takich światłych, myśli o sobie, że są lepsi od innych. I kiedy staną na sądzie przed Bogiem, no to tak waga, Bóg weźmie do ręki wagę, wstawi te ich złe uczynki. No tam niewiele, ale cóż, każdemu troszkę się zdarzy. I te dobre tak przeważą i oni wejdą do raju jako nagrodę za te dobre uczynki, które spełnili i w ten sposób przetrwają sąd Boga. A teraz cofamy się parę tysięcy lat do wstecz i w psalmie 143 czytamy. Nie pozywaj na sąd sługi swego, gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą. 3000 lat temu ten człowiek, to jest król Dawid, to napisał. Nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą. Jeśli ja czy Ty stanęlibyśmy na sądzie, gdzie Bóg miał sprawiedliwie nas osądzić, każdy zostałby potępiony. Dlatego apostoł Paweł, otwórzmy teraz list do Rzymian, 7 rozdział, tak wykrzykuje pod koniec tego rozdziału. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I mówi, Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I zaraz dodaje, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jezus jest naszą sprawiedliwością. On umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Jeśli go zawołałeś, żeby wszedł do twojego serca i życia, już możesz za apostołem Pawłem mówić. Nie ma już dla mnie potępienia.
Października 1497 roku pod Koźminem na terenie Bukowiny doszło do bitwy pomiędzy armią polską króla Jana Olbrachta, a siłami gospodara mołdawskiego Stefana Wielkiego. Od mniej więcej 100 lat Mołdawia była lennem Polski. Stefan Wielki dążył do zwiększenia niezależności, sprzymierzając się raz z Polską, raz z Turcją, raz z Węgrami. Olbracht chciał przywrócenia wpływów polskich na Mołdawii, ale oblężenie Suczawy, stolicy Mołdawii, skończyło się niepowodzeniem. Król zawarł rozejm z gospodarem Stefanem i prowadził swoje wojska do Polski. W wąwozie pod Koźminem Mołdawianie urządzili zasadzkę. Przepuścili straż przednią i siły główne, a zaatakowali straż tylną. Najpierw stoczyli ze zboczy wąwozu ścięte drzewa, które zmiażdżyły wielu rycerzy. Następnie ostrzelali pozostałych z łuków i kusz, a potem zaszarżowali, wybijając straż tylną. Olbracht zawrócił resztę swoich wojsk i poprowadził do szarży, zmuszając Mołdawian do wycofania się. Straty po polskiej stronie były jednak duże. Zginęło około 5000 rycerzy i 6000 ciurów. Cała armia Olbrachta liczyła około 80000 ludzi. Wyprawa na Mołdawię skończyła się porażką, ale nie była to katastrofa. Mimo to po bitwie pod Koźminem powstało powiedzenie, że za króla Olbrachta wyginęła szlachta. Większość sił Olbrachta stanowiło pospolite ruszenie szlacheckie. Szlachta wyruszyła na tę wyprawę, ponieważ król dał jej nowe przywileje.
15 sierpnia obchodzimy stulecie Bitwy Warszawskiej, w której Armia Polska pokonała bolszewicką Rosję w 1920 roku pod Warszawą. Z tą bitwą, jak z całą wojną, wiąże się mało znana, ale niesamowita historia. Żeby ją opowiedzieć, musimy cofnąć się o kolejne 150 lat i przenieść się do Ameryki, do czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1775 roku. Kiedy pod koniec XVIII wieku w wyniku rozbiorów Polska znika z mapy świata, wielcy Polacy jadą za ocean. Tych, dla których nie było miejsca w upadającej Polsce, kłaniającej się carom Rosji, Prus i Austrii, przyjęła Ameryka. Najbardziej znany to Tadeusz Kościuszko. To on dał amerykańskim osadnikom, którzy powstali przeciwko ciemiężącemu ich angielskiemu królowi, wojska inżynieryjne i najlepsze fortyfikacje, między innymi West Point. To właśnie Kościuszko dał nowoczesność armii amerykańskiej. Amerykanie mieli piechotę, a Polacy mieli zawsze najlepszą kawalerię. Amerykańską kawalerię zbudował więc Kazimierz Pułaski. Można powiedzieć, że dodał Amerykanom husarskich skrzydeł. Pułaski uratował również życie wodzowi naczelnemu wojsk amerykańskich, Jerzemu Waszyngtonowi. I co najciekawsze i najmniej znane, pieniądze na wojnę o niepodległość dał Amerykanom polski Żyd z Leszna, Chaim Salomon, poddany ostatniego polskiego króla. Obywatele Rzeczpospolitej pomogli Amerykanom wywalczyć niepodległość. Udało się. Powstały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Ale jaki to ma związek z Bitwą Warszawską w 1920 roku? Mówi się, że polityka jest brudna i nie kieruje się sentymentami. To nie jest do końca prawda, bo w 1920 roku zwyciężyliśmy z bolszewikami, oczywiście dzięki Bogu, ale również dzięki pomocy Amerykanów. To amerykańscy piloci wspomnieli Kościuszkę i Pułaskiego. Powiedzieli: wasi przodkowie dali swoje życie za Amerykę. Teraz my, Amerykanie, płyniemy za ocean dać swoje życie za Polskę. Amerykanie wsparli jedną z najnowocześniejszych jednostek na wschodnim teatrze działań wojennych przeciwko bolszewickiej Rosji. Eskadrę Kościuszkowską. U boku Polaków służyło w niej 21 Amerykanów. To właśnie inicjator pomocy lotników zza oceanu, amerykański pilot Marian C. Cooper, odwołał się do ofiary Kościuszki i Pułaskiego. Lecimy teraz spłacić dług. Jego przodek walczył w bitwie pod Savannah u boku Kazimierza Pułaskiego w wojnie o niepodległość USA. Walczył on również pod rozkazami generała Kościuszki. Pamięć o tym była przekazywana w rodzinie Coopera z pokolenia w pokolenie. Obowiązek spłacenia długu traktowano w tej rodzinie wręcz jako nakaz. Dowódcą eskadry został doświadczony amerykański lotnik Cedric Fauntleroy. Amerykanie pomogli Polakom bronić polskiego nieba przed agresją azjatyckiej dziczy ze wschodu, jak pisały o bolszewikach w 1920 roku polskie gazety. Amerykańscy piloci mimo wycieńczenia walczą jak opętani. Bez ich pomocy dawno by nas diabli wzięli, raportował jeden z polskich dowódców piechoty. Eskadra Kościuszkowska odegrała ważną rolę w powstrzymaniu ofensywy rosyjskiej pierwszej armii konnej Siemiona Budionnego. Gdyby dwie armie rosyjskie, od południa wojska Budionnego i od północy i wschodu armia Michaiła Tuchaczewskiego, spotkały się pod Warszawą w 1920 roku, Polacy nie mieliby żadnych szans. Ale Bóg wykorzystał Amerykanów, by pomogli nam zatrzymać armię Budionnego pod Lwowem. I pod Warszawę przyszła tylko armia Tuchaczewskiego. A tę pogoniliśmy, aż się kurzyło. Gubili kalesony, tak spieprzali spod Warszawy. Naczelnik państwa, marszałek Józef Piłsudski, odznaczył 9 amerykańskich lotników srebrnym krzyżem Virtuti Militari, a 4 krzyżem walecznych. Piłsudski, początkowo sceptyczny wobec przyjęcia pomocy Amerykanów, zobaczywszy ich odwagę i poświęcenie dla Polski, powiedział: "Cześć wam, lotnicy amerykańscy!" Ta historia pokazuje, że jest jednak coś takiego jak wdzięczność w polityce. Jest coś takiego jak wartości w polityce. Warto zadać sobie pytanie, skąd się one biorą? Skąd się bierze umiłowanie dobra, sprawiedliwości i prawa? Po wygranej przez Polskę wojnie z bolszewikami powstał w 1930 roku polski wysokobudżetowy film batalistyczny Gwiaździsta Eskadra. Jak niebezpieczna dla Rosji jest pamięć o polsko-amerykańskim braterstwie broni, pokazuje fakt, że Sowieci, którzy wraz z Hitlerem napadli na Polskę w 1939 roku, zniszczyli lub wywieźli prawdopodobnie wszystkie kopie tego filmu. Nie pozwól, by ta historia znowu została zapomniana.